Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. 6 stycznia to data wyjątkowa w kalendarzu katolickim, uroczystość objawienia pańskiego, powszechnie znana jako Święto Trzech Króli, i o teologicznym, historycznym, liturgicznym wymiarze tej uroczystości porozmawiam z księdzem profesorem Józefem Naumowiczem, patrologiem, bizantynologiem, historykiem literatury wczesnochrześcijańskiej, wykładowcą akademickim. Witam serdecznie, księże profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże profesorze, na początku takie pytanie może niekiedy, może zaskakujące, ale czasem czytając różne losy powstawania świąt chrześcijańskich w pierwszych wiekach po Chrystusie, możemy być nieco zaskoczeni kolejnością, kiedy one powstawały. Oczywiście najstarsza jest Wielkanoc, ale po Wielkanocy jaka uroczystość jest najstarsza?
Najstarsza to jest zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica. Zresztą tak było w pierwszych wiekach, to znaczy w tych pierwszym, drugim, jeszcze trzecim wieku, że powstały te święta, które były w jakiś sposób kontynuacją świąt biblijnych Starego Testamentu, ale tylko tych świąt, w których się wydarzyły, miały miejsce jakieś wydarzenia związane z Jezusem, czyli śmierć, zmartwychwstanie nastąpiło w okresie świąt Paschy, więc naturalnie, że Pascha stała się Wielkanocą, oczywiście nabrała innego znaczenia. Natomiast zesłanie Ducha Świętego było w dniu żydowskim, święta Pięćdziesiątnicy starotestamentalnego, jednego z najstarszych świąt Starego Testamentu. Stąd zesłanie Ducha Świętego było bardzo wczesnym świętem i wreszcie trzeba powiedzieć, to jest wielki wkład i tradycji biblijnej, ale także chrześcijaństwa, mianowicie to, że mamy co 7 dni mamy dzień święty. Takich tradycji nie było w żadnym świecie antycznym, w żadnym kraju. Natomiast starotestamentalny szabat, no co 7 dni święto, ponieważ stał się dniem zmartwychwstania, dniem pańskim, czy dniem Pana Jezusa zmartwychwstałego, z tym, że Jezus zmartwychwstał w pierwszym dniu po szabacie. Stąd dzień zmartwychwstania, niedziela, po prostu to najstarsze święta i tygodniowe, i roczne.
Czyli Wielkanoc, zesłanie Ducha Świętego, oczywiście w tym wszystkim pozostaje także niedziela. A jak na tej mapie historycznej powstawania różnych świąt chrześcijańskich plasuje się 25 grudnia jako uroczystość Narodzenia Pańskiego i 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego?
A no właśnie, pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa, chrześcijaństwo, Kościół jest prześladowany, jest w podziemiu, nie powstają jakieś wielkie święta, wszystkie tajemnice Jezusa, czy chrystologiczne, no świętuje się i w święto Wielkanocy, i w każdej mszy świętej, czy w każdą niedzielę. Natomiast na początku IV wieku, kiedy Kościół uzyskuje wolność, wtedy powstają w miejscach ważnych, związanych z życiem Jezusa, wielkie bazyliki, i taka jedna z 3 pierwszych wielkich bazylik powstaje w Betlejem nad grotą Narodzenia Jezusa. Ta grota już była znana w drugim, w trzecim wieku. W trzecim wieku do tej groty zjeżdżają się pielgrzymi, nie tylko chrześcijanie, żeby zobaczyć, gdzie się narodził Jezus. I gdy tylko nastała wolność Kościoła, od razu biskup Jerozolimy prosi cesarza o pomoc i o pozwolenie na budowę bazyliki nad grotą Narodzenia. I około 328 roku powstaje, już jest inauguracja, czyli konsekracja bazyliki nad grotą Narodzenia. I wtedy powstaje święto, tu zaskoczę słuchaczy, że najpierw powstaje święto 6 stycznia.
To jest bardzo zaskakujące, ponieważ zawsze ta uroczystość Objawienia Pańskiego, Święto Trzech Króli, tak, patrzymy na to w kontekście Bożego Narodzenia.
Z tym, że uwaga, święto, to które powstało w Betlejem, czyli w Palestynie, ono nosi nazwę Epifania i łączyło w sobie pierwsze objawienia Jezusa, A więc zarówno narodzenie Jezusa, bo to jest objawienie, oczywiście pokłon mędrców ze wschodu, bo to jest objawienie Jezusa całemu światu, objawienie Jezusa przy chrzcie, czyli chrzest Jezusa i wreszcie pierwszy cud, czyli cud w Kanie Galilejskiej, tak? Pierwszy znak, jaki Jezus uczynił. I te trzy święta, te trzy wielkie znaki, wielkie objawienia były świętowane 6 stycznia.
Natomiast... Ale jakaś jednak, księże profesorze, pozostałość tej świadomości obchodzenia tych jakby trzech wydarzeń, wspomnień w liturgii katolickiej pozostała, bo jeśli byśmy zajrzeli do drugich nieszporów z uroczystości objawienia pańskiego, antyfona do pieśni Maryi brzmi tak. W tym dniu tak świętym trzy cuda wysławiamy. Dziś gwiazda przywiodła mędrców do żłóbka, dziś podczas godów woda stała się winem, dziś Chrystus dla naszego zbawienia przyjął od Jana chrzest w Jordanie. Alleluja.
Oczywiście to jest bardzo stara tradycja i zauważmy, że po 6 stycznia mamy pierwsza niedziela, to jest niedziela chrztu pańskiego, czyli mamy chrzest, który w dawniejszej tradycji na zachodzie był zawsze obchodzony w okresie oktawy po święcie Epifanii, po święcie objawienia pańskiego. I także mamy w niektóre lata, bo mamy rok ABC, mamy w następną niedzielę wspomnienie Ewangelię o cudzie w Kanie Galilejskiej. Więc rzeczywiście to jest bardzo stara tradycja, piękna. I z tym, że od razu trzeba też powiedzieć, bo mamy w Polsce troszeczkę te święta, no nie to, że skrzywione, bo mamy nazwę Trzech Króli. My w tym dniu nie świętujemy Trzech Króli, to znaczy ich wspominamy, ale za ich pośrednictwem, za ich przykładem świętujemy objawienie pańskie, czyli objawienie Jezusa. A jakie to było objawienie? Jak się ono dokonało? Przecież Jezus, kiedy się narodził, to był no, dziecko jak zewnętrznie, tak jak każde inne. Oczywiście był od początku Bogiem i człowiekiem, z tym, że przybycie mędrców ze wschodu, czyli z dalekiego kraju. Oni zobaczyli znak na niebie, zapewne no, znali jakieś zapowiedzi, proroctwa o przyjściu, o tym, jak mówił prorok Balaam w Starym Testamencie, wzejdzie gwiazda z Jakuba, pojawi się słońce sprawiedliwości właśnie w Izraelu, że oni przybyli, skierowali się, wyruszyli w kierunku Palestyny, przybyli do Jerozolimy, a następnie już prowadzeni przez gwiazdę przybyli do miejsca narodzenia Jezusa. I dlaczego to jest objawienie? Dlatego, że przybywają pierwsi, którzy przybyli do żłóbka, do miejsca narodzenia Jezusa, byli pasterze, to są przedstawiciele narodu wybranego. Natomiast tu przybywają poganie. To jest bardzo ważne, że to jest objawienie, że Jezus, Bóg, objawia się także światu pogańskiemu. Postawa tych mędrców ze wschodu wskazuje, że Bóg przyszedł do wszystkich, że chce zbawienia wszystkich. Chce, żeby to zbawienie, które on przynosi, objęło wszystkich. I wreszcie objawienie, że te trzy dary, które składają, one są znaczące. Zawsze ojcowie Kościoła na to wskazywali, że jeżeli składają złoto w darze, złoto składało się w darze królowi. To jest taki no, szlachetny metal królewski. Więc uznali Jezusa, to dzieciątko nowonarodzone, jako króla. Złożyli kadzidło. Kadzidło używa się w świątyniach. To jest symbol modlitwy, chwały Bożej, wznoszenia się naszej modlitwy ku Bogu. Więc to jest uznanie no bo tego nowonarodzonego jako Boga. I wreszcie mirra, która była używana do balsamowania ciała zmarłego, czyli wskazuje na śmiertelność, czyli jakby swoimi darami, samym przybyciem ze wschodu, odbyciem tej długiej wędrówki, długiej drogi i pokłonem upadli ku ziemi, oddali pokłon i wreszcie tymi darami uznali, że widzą w tym nowonarodzonym i króla, władcę, i Boga, i człowieka.
Możemy powiedzieć, że my wszyscy z nich, no bo przecież jako tak. Prawdopodobnie w większości potomkowie pogan, no jesteśmy wdzięczni właśnie trzem królom za przybycie do żółwka i jako symbol tych narodów pogańskich oddanie hołdu nowonarodzonemu Zbawicielowi. No ale właśnie, tak, jeśli jest...
Zauważmy jeszcze może jedno, że kościoły wschodnie, w tym także prawosławne, 6 stycznia, oczywiście jeżeli świętują według naszego kalendarza, co 6 stycznia jest tak zwany Jordan, czyli wspomnienie chrztu, czyli objawienie Jezusa tylko przy chrzcie. Natomiast to święto katolickie, bo to jest typowe dla Kościoła katolickiego, jest też piękne, ponieważ to jest objawienie Jezusa poganom, czyli całemu światu, czyli tym wszystkim, którzy byli poza narodem wybranym. I to jest też piękne święto, że my czujemy się w tym święcie wszyscy objęci tym objawieniem.
Panie profesorze, jeśli jesteśmy już przy temacie, no właśnie, magów, mędrców, królów, kim oni byli?
No, Ewangelie mówią magowie, przybyli magowie, z tym, że magowie jest nazwa dosyć szeroka w języku, czy w biblijnym także, w języku starożytnych Greków, Rzymian, to byli uczeni ze wschodu. A uczeni można było też tak nazywać kapłanów perskich, ale tu raczej nie byli kapłani perscy, tylko badacze nieba, czyli astronomowie, czy w starożytności mówiono, nazywanych także astrologami, ci, którzy nie tylko badają niebo, ale także poszukują znaków, próbują interpretować, odczytywać niebo, układ gwiazd, układ planet. I poza tym, że byli uczonymi, aby interesowali się mapą nieba, to z pewnością, tak jest moje odczucie i przekonanie, że znali także zapowiedzi, proroctwa, że przyjdzie ktoś, narodzi się ktoś niezwykły. I to jest rzecz też ciekawa, że jedno z pierwszych takich wielkich proroctw o przyjściu Zbawiciela wypowiedział pogański prorok Balaam, kiedy to jest kapłan medianicki, kiedy Izraelici szli do ziemi obiecanej po niewoli egipskiej, i władca Medianitów wysłał tego proroka, żeby przeklinał tych przechodzących Izraelitów, a ten prorok z natchnienia Bożego, z jakiegoś odczytania z jakiejś inspiracji zaczął błogosławić naród wybrany, czy idący ku ziemi obiecanej. I wtedy wypowiedział to przedziwne proroctwo, że wzejdzie gwiazda z Jakuba, że ktoś niezwykły narodzi się, Jakub to znaczy cały lud Izraela, że z tego rodu, z tego narodu wyjdzie ktoś niezwykły. I to jest, myślę, że ci magowie, którzy przybyli do Jezusa, oni byli jakby z rodu tego Balaama, to znaczy oni nie byli Izraelitami, nie byli wyznawcami mojżeszowymi, nie byli wyznawcami Starego Testamentu, ale znali proroctwa i to, że wyruszyli, rozpoczęli tę wędrówkę ku ziemi obiecanej, do Palestyny, to z pewnością na podstawie własnego rozumu, czyli na podstawie badania ksiąg i badania nieba, ale także musiała im towarzyszyć jakaś wiara, ufność, że rzeczywiście ten znak zapowiada coś niezwykłego, ten znak, który nie zobaczyli na niebie.
Niekiedy identyfikuje się mędrców ze wschodu jako wyznawców religii irańskiej, która się wywodziła od Zaratusztry.
Tak, z tym, że to jest czyste przypuszczenie, dlatego że prawdopodobnie przyszli z Międzyrzecza. Pamiętajmy, że Chaldejczycy, którzy mieszkali w dolnej Mezopotamii, oni później po nich Babilończycy byli takimi największymi, uchodzili za największych znawców nieba i gwiazd i astronomii. Niekoniecznie musieli być wyznawcami Zaratusztry. Raczej to byli uczeni, mędrcy, słusznie ich nazywamy mędrcami. Natomiast później przygnęła do nich nazwa królowie. Także dlaczego? Dlatego, że właśnie księgi Starego Testamentu zapowiadają między innymi psalmy, że wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz, to przyjdą królowie ze wschodu i przyniosą mu dary, złożą mu w darze złoto i kadzidło. I stąd ci mędrcy stali się królami. A przypomnijmy też, że ponieważ złożyli trzy dary, stąd przyjęło się, że ich było trzech, z tym, że apokryfy wczesnochrześcijańskie, ormiański, gruziński, syryjski, one jakby to przybycie mędrców koloryzują i mówią nawet, że każdy z tych mędrców przybył, każdy z tych króli przybył z wielkim orszakiem. Są apokryfy, które podają, że tych mędrców czy królów było 12. Oczywiście to są jakby takie, nazwijmy to, upiększenia tej historii, która została bardzo zwięźle, syntetycznie opowiedziana w Ewangelii. I ta Ewangelie nie skupiają się na mędrcach, tylko skupiają się na tym, czego oni dokonali i na tym, że przyszli, że stali się świadkami i osobami, przez które Bóg objawił się światu.
Niekiedy też ich postaci identyfikowano z kontynentami znanymi w starożytnym świecie, czyli Europą, Azją i Afryką.
Tak, oczywiście. To jest, ponieważ w starożytności znano trzy kontynenty, więc to jest późniejsza, taka wczesna, średniowieczna i średniowieczna interpretacja, ale także późniejsza. Stąd mamy nieraz przedstawienia tych trzech mędrców, że mają oni trzy kolory skóry. Z tym, że to jest taka czysta interpretacja, ale piękna. Dlaczego? Dlaczego trafna? Dlatego, że wskazujące także, że to objawienie jest powszechne. Jezus przychodzi do narodu wybranego, ale także do ludzi na wszystkich kontynentach.
Jak się domyślam, tradycja imion Kacper, Melchior i Baltazar jest oczywiście znacznie późniejsza i nie wywodzi się ze starożytności, ale z uroczystością objawienia Pańskiego wiążemy jeszcze jeden obyczaj obecny w naszym kraju. To znaczy zapisywanie na drzwiach naszych mieszkań, domów trzech liter. No i są dwie wersje i zawsze w internecie, szczególnie w mediach społecznościowych wśród katolików toczą się niekończące dyskusje 5-6 stycznia, czy to powinno być KMB, czy może CMB. A jakie jest zdanie księdza profesora?
Ja jestem zwolennikiem tego, że można ten skrót, te inicjały trzy odczytywać w dwojaki sposób. Pamiętajmy jedynie, że między inicjałami stoi nie znak dodawania, tylko to są krzyżyki i pod inicjałach nie ma równa się 2022, tylko po prostu piszemy rok. I co te inicjały oznaczają? Oczywiście pierwsze to jest imiona trzech króli. Może tak, przypomnijmy, że kiedy w kościele święcimy, błogosławimy kredę, więc wtedy jest odmawiana ciekawa modlitwa, mianowicie, żeby za pośrednictwem trzech króli, trzech mędrców, Bóg błogosławił tym domom, na których pojawi się ten znak, zapis tą kredą. Czyli jeżeli w naszym pojęciu te trzy inicjały oznaczają trzy, to są inicjały trzech imion, trzech mędrców, czyli bądź C, łacińskie Kaspar, bądź polskie Kaspar, czyli K, M Melchior i B Baltazar i oczywiście znak krzyżyki, które wskazują, żeby za pośrednictwem tych trzech mędrców, żeby Bóg błogosławił temu domowi na cały rok, którego cyfra wskazuje, o jaki to rok chodzi. Ale można też rozumieć też, że te inicjały oznaczają w języku polskim bądź niemieckim, bądź tu w językach środkowoeuropejskich trudno C odczytać jako H, CH, jako Chrystus. Oczywiście po włosku jest Christo, natomiast tradycja umieszczania tych napisów powstała raczej w Europie Środkowej. I oczywiście, że możemy troszeczkę naciągając odczytać, że to C oznacza Chrystus, M mansionem, B benedicat. Chrystus niech błogosławi dom. Na to błogosławieństwo wskazują też te dwa krzyżyki i oczywiście na cały rok, który jest oznaczony. Jestem zwolennikiem obu interpretacji.
Aha, a zadam niedyskretne pytanie. A w jaki sposób ksiądz profesor zapisuje na drzwiach?
Ja oczywiście piszę, u mnie jest akurat przez cały rok jest napis, jest K krzyżyk, M krzyżyk, B krzyżyk i rok. Już zmieniłem na 2022.
Aha. Dobrze. Księże profesorze, ostatnie parę minut naszej audycji chciałem poświęcić tematowi rzece, jaką jest liturgia ormiańsko-katolicka, bowiem jest ksiądz profesor wirtualistą, to znaczy nie tylko odprawia ksiądz mszę w obrządku rzymskim, ale również w rycie ormiańsko-katolickim. Jest ksiądz także duszpasterzem ormiańsko-katolickiej parafii centralnej pod wezwaniem świętego Grzegorza z Nareku. Na początku takie pytanie, skąd się w ogóle wzięła u księdza profesora fascynacja Armenią, liturgią ormiańską?
Ja jestem patrologiem, czyli patrolog zajmuje się ojcami Kościoła, czyli pisarzami wczesnych pierwszych wieków chrześcijaństwa. Oczywiście głównie greckimi i łacińskimi. Studiowałem przed seminarium jeszcze filologię klasyczną, czyli greko-łacina, i stąd znajomość historii starożytnej tych języków klasycznych mi pozwoliła zajmować się ojcami Kościoła. Z tym, że patrolog powinien też znać przynajmniej jeden język orientalny. Pamiętajmy o tym, że chrześcijaństwo narodziło się na wschodzie i apostołowie, oczywiście niektórzy doszli aż do Rzymu, ale taką szerszą działalność prowadzili na Bliskim Wschodzie i chrześcijaństwo rozwijało się i w Syrii, i w Armenii, i w Egipcie, i istnieje wczesnochrześcijańska literatura obszerna i koptyjska, czyli w Egipcie, i etiopska, czyli poniżej Egiptu, aż za Nubią, i oczywiście syryjska, i gruzińska, i armeńska. I rzecz ciekawa, że pierwszym krajem, który oficjalnie przyjął chrześcijaństwo, czyli władza, król, królowa, dwór przyjęły chrześcijaństwo i także zaczęły wprowadzać chrześcijaństwo w swoim kraju, była Armenia. Stąd to bardzo wcześnie zacząłem uczyć się języka staroormiańskiego, tak zwanego grabaru, z tym, że byłem samoukiem. I tak, żeby trochę poznawać i historię, i literaturę, kilka razy byłem w Armenii. Natomiast chyba 5-6 lat temu powstała w Polsce taka sytuacja, że nie było komu odprawiać mszy świętych ormiańsko-katolickich. No i wtedy ksiądz kardynał Nycz poprosił, ponieważ jeszcze jest rzecz ciekawa, że w Polsce do II wojny światowej istniało arcybiskupstwo Kościoła ormiańsko-katolickiego z siedzibą we Lwowie, tak? Ostatni arcybiskup, sławny, wielki Józef Teodorowicz. Natomiast po wojnie Ormianie przeszli z tamtych terenów na teren dzisiejszej Polski i już prymas Wyszyński został ordynariuszem także chrześcijan, katolików obrządków wschodnich, nie mających własnego biskupa, między innymi Ormian.
I stąd obecnie na terenie naszego kraju odprawiają się msze ormiańsko-katolickie dla tych właśnie wiernych, tak, którzy są, tak, z tym rytem.
A zwierzchnikiem jest kardynał Nycz w tej chwili, czyli następca prymasa Wyszyńskiego. I zacząłem odprawiać, oczywiście na polecenie i prośbę księdza kardynała, nauczyłem się. Jestem trochę samoukiem, jeśli chodzi o liturgię, ale jest bardzo żywe istnienie w Polsce, może nie są liczne, ale bardzo żywe środowisko ormiańskie.
Krótkie pytanie na sam koniec, księże profesorze, a jak wygląda ta, czym się charakteryzuje ta liturgia ormiańska właśnie 6 stycznia, w uroczystości Epifanii?
Więc jest tak, 6 stycznia Kościół Apostolski, który jest większościowy w Armenii, on świętuje, zachowuje starożytną tradycję, czyli w tym dniu, 25 grudnia nie ma święta Bożego Narodzenia, w tym dniu jest i świętuje i narodzenie, i chrzest Jezusa. Natomiast Kościół ormiańsko-katolicki w tym dniu, poza mszą święto, na koniec mszy świętej jest błogosławieństwo wody, ale święto jest nazywane świętem objawienia pańskiego, ale jednocześnie jest to, akcent jest położony raczej na chrzest Jezusa.
Dziękuję serdecznie, księże profesorze, za tę rozmowę. Wszystkim naszym radiosłuchaczom życzę błogosławionego obchodzenia uroczystości objawienia Pańskiego, święta Trzech Króli, a na sam koniec dodam, że gdyby ktoś chciał uczestniczyć we mszy świętej ormiańsko-katolickiej, zobaczyć też, jak ten ryt wygląda, jest taka możliwość, ksiądz profesor w najbliższych dniach kilka takich mszy świętych w całej Polsce będzie odprawiał. 6 stycznia będzie to msza święta w Gliwicach o godzinie 11:00. Również będzie tego samego dnia we Wrocławiu o godzinie 16:00 w Kościele Bożego Ciała. W niedzielę 9 stycznia w Warszawie o godzinie 11:00 w Kaplicy Matki Bożej przy ulicy Łazienkowskiej. I 16 stycznia w Gdańsku o godzinie 13:30 w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Gdańsku, Kościół Świętych Piotra i Pawła przy ulicy Żabi Kruk. Więc ja miałem przyjemność, zaszczyt, łaskę uczestniczyć raz w liturgii ormiańsko-katolickiej. Jest to bogactwo Kościoła, z którego niewątpliwie warto korzystać. Dziękując jeszcze raz księdzu profesorowi za rozmowę.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Że naszym gościem był ksiądz profesor Józef Naumowicz, a my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże.